Do samej 12 w Radiu Poznań grać będziemy tylko i wyłącznie polskojęzyczne utwory. No ale właściwie nie mamy wyjścia, ponieważ mamy wyjątkowych gości w studiu. Jest z nami pan Jan Skaradziński. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I pan Konrad Wojciechowski.
Dzień dobry.
Dwóch panów, którzy razem stworzyli, proszę państwa, niesamowite kompendium wiedzy na temat polskiej muzyki rozrywkowej, na temat polskich piosenek. Aż 200 piosenek, aż 700 stron. No i warto wspomnieć na początek, że ta książka ukazuje się dzisiaj, tak? Właśnie.
To jest premiera ogólnopolska.
Premiera ogólnopolska odbywa się właśnie tutaj, właśnie teraz.
Właśnie w Poznaniu.
Właśnie w Poznaniu, nieprzypadkowo.
Nieprzypadkowo.
No między innymi dlatego, że wydawnictwo poznańskie.
Tak jest.
Czyli nie pojechaliście do stolicy opowiadać, tylko dzisiaj jednak u nas w Poznaniu.
Tak, cieszymy się bardzo. Stolicą polskiej piosenki rockowej jest Poznań.
Wydawnictwo In Rock wydało, proszę państwa, książkę, która nazywa się Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę również, tutaj dopisano. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. No, muszę powiedzieć, że ja od wczoraj z tą książką jestem, ponieważ dostałem ją wczoraj. Nie mogę jej opuścić nawet na chwilę. No i korzystamy już na antenie z tych ciekawostek, które tutaj przedstawiliście. Pewnie większość z nich po raz pierwszy w ogóle dotrze do słuchaczy. No nie mogę nie zapytać, jak długo to trwało, ponieważ to musiała być tytaniczna praca. 700 ponad stron to jedno, ale jak poczytamy, do ilu osób trzeba było dotrzeć, ile komentarzy od nich zebrać. No, kiedy to się zaczęło tak naprawdę?
Ja tylko powiem na początku to, że my sami do końca nie wiedzieliśmy, że to jest taki tak obszerny materiał w sensie ilościowym i byliśmy, przynajmniej ja byłem mocno zdziwiony, kiedy zobaczyłem, ile to, że to zajmuje właśnie 700 stron, bo robiliśmy to równym rytmem, ile? Przez 3 lata, przez 3,5 roku?
Nawet przez 4 może, Janku.
To tak. Zależy jak liczyć, prawda, ten moment taki, bo początkowo miało być troszeczkę co innego, powiedzmy 3,5 roku i to będzie bardzo blisko prawdy, ale równym rytmem, to znaczy nie odkładaliśmy tej pracy na miesiąc, ale też nie robiliśmy na wariata po 4 piosenek na tydzień. Także trwało to właśnie, tak jak ustaliliśmy, 3,5 roku. A i faktycznie, tak jak pan przed chwilą powiedział, też byłem zdziwiony, jak sobie podliczyłem w pamięci niedokładnie, do ilu to osób trzeba było dotrzeć. No i tudzież ile materiałów pomocniczych trzeba było wertować, no dlatego, że wielu twórców i wykonawców ważnych nie żyje i jak gdyby korzystaliśmy w tym momencie z ich wypowiedzi utrwalonych w książkach, w gazetach. No ale wszystkiego tego było bardzo dużo, to prawda.
Przed chwilą wysłuchaliśmy sobie utworu Dziwny jest ten świat z tej pierwszej części oczywiście książki, no bo na początek mamy Niemena, mamy oczywiście Czerwone gitary, mamy, no właśnie, mamy utwór Anna zespołu Blackout. To też musiało być trudne zadanie zdecydować się na ten utwór, który to wszystko rozpocznie.
To znaczy tutaj akurat kryterium było jasne, proste. Data utworu, a jeśli dwa utwory były z tego samego roku, to jak gdyby alfabet nam podpowiadał, co najpierw, a Anna była taką pierwszą półpopową, półbigbitową, czyli już w ówczesnym rozumieniu rockową piosenką. No i miła piosenka, miła, o miłej osobie mówiąca, bo miałem okazję poznać panią Annę i w takim razie wybór był prosty.
Rok 1966. Być może trudniejsze było w takim razie zdecydowanie się na to, co ze współczesności tutaj umieścić, tak, ponieważ nawet trudno. Dzisiaj z kolegami rozmawialiśmy tutaj, że raczej większość się spodziewała, że to się gdzieś pod koniec lat 80. albo w połowie lat 90. nam się skończy, kiedy nawet niektórzy w tej książce mówią, przeczytałem takie słowa, że pod koniec lat 80. to giganci polskiego rocka zaprzestali wręcz działalności, zawiesili.
No ale później paru gigantów no, się pojawiło taki, nowych. No.
Dokładnie, bo to jest taki stereotyp trochę ciążący nad w ogóle tego rodzaju publikacjami, że ten 89 rok musi być cezurą, prawda? I już jakby twierdzimy, że ta historia się urywa w tym momencie, nie ma ciągu dalszego. No więc my z tym stereotypem próbujemy dosyć tutaj aktywnie walczyć i wydaje mi się, że dosyć skutecznie to robimy, ponieważ tych piosenek z lat 90. i 2000 jednak trochę się pojawiło w książce. Okazuje się, że jest taki zespół jak S.I. Drinkers, Wilki, Hej, święcący triumfy, zwłaszcza w pierwszej dekadzie lat 90., ale też będący klaurą tej książki, prawda, bo piosenka Prędko Prędzej zamyka nam całą tę opowieść encyklopedyczną o naszych 200 piosenkach. Jest Laocze, którego trudno nie docenić, jest Riverside, prawda, Czyli są to zespoły, które jednak teraz też no, coś na tej scenie osiągają. Oczywiście o tych osiągnięciach można różnie mówić. One są mniej lub bardziej wymierne, mniej lub bardziej spektakularne, ale trudno byłoby ich po prostu nie dowartościować obecnością tych piosenek.
A ja bym powiedział nawet więcej, że w latach 90., bo już na pewno nie w 2000, ale że w latach 90. był trzeci taki duży boom polskiego rocka. Mhm. Najpierw ten big beatowy początki, później bezdyskusyjny, prawda, lata 80. początek, no i jednak nowa Polska, nowa muzyka, nowe warunki i boom przypieczętowany takimi nazwami, nie wiem, ONA, Edyta Bartosiewicz, Hej, Kloster Keller i parę innych, także te lata 90. to jest mocna rockowa dekada.
No ewidentnie dużo tych piosenek się zmieściło, no oczywiście lata 80. tutaj zebrały największe żniwa, ale tak na dobrą sprawę, jak to liczyliśmy arytmetycznie, na poziomie oddawania i pisania i oddawania materiałów, to okazało się, że te lata 90., no to oczywiście też jest całkiem dużo materiału. To chyba po tej dekadzie lat 80. mam wrażenie, że to chyba była najbardziej reprezentatywna, obfitująca w piosenki wybrane do tej książki dekada.
Za chwilę wrócimy lat 80., ale skoro wywołaliśmy do tablicy 90., zespół Hej, no to może teksański, czyli coś prosto z okładki i z tytułu waszej książki. Piosenka musi posiadać tekst. Tak postanowiliście
i muzykę
nazwać.
Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne.
200 najważniejszych utworów polskiego rocka. No właśnie, nie tylko rocka, prawda?
Oczywiście, tak. Czasem są to takie... Generalnie te granice nigdy nie są ostre i jasne, ale my w paru, nie za wielu, ale w paru przypadkach Pod papugami czy Zegarmistrz świata to jednak nie są piosenki stricte rockowe, czy Anna Maria. Postanowiliśmy uszanować brak stałych, wyraźnych granic, ale generalnie osią, punktem przewodnim jest jednak rock, no żeby był jakiś porządek.
Mm-hmm. Sporo tych ciekawostek dotyczących lat 80. na pewno, bo przecież wtedy trzeba było się bardzo napocić, żeby napisać tekst, który nie do końca władze
ale
będą rozumiały, prawda?
Skuteczne, słuszne i brak kawy na ławę okazał się. Cenzorzy mieli korzystny wpływ na...
Prawda? Na historię
na
polskiej muzyki.
Piosenek, tak?
Właśnie do tego wątku za chwilę wrócimy, ale najpierw posłuchamy jeszcze obiecanego zespołu Hej! Teksański.
Obowiązek obowiązkiem jest to...
Dziś właśnie tutaj w Radiu Poznań, proszę Państwa, ogólnopolska premiera wyjątkowego wydawnictwa. Myślę, że nie tylko wyjątkowego dla fanów rocka czy fanów muzyki w ogóle, ponieważ to wszystko jest osadzone w realiach polskich lat 60., 70., 80. No nie da się o tych piosenkach rozmawiać inaczej niż w kontekście, prawda?
Nie da się w oderwaniu, oczywiście, że tak, bo one często, wiadomo, w warstwie tekstowej nawiązują do momentu powstania.
Mrugają okiem często.
Mrugają okiem w dawnych czasach. Niestety coraz rzadziej we współczesnym.
No piosenka jest trochę takim zatrzymanym kadrem, prawda? Ona zatrzymuje kadr rzeczywistości.
Celnym skrótem rzeczywistości.
Ona jest tak skrótem, tak dosadnym, często puentą, więc piosenka wbrew pozorom ma ogromną moc sprawczą i społeczną, jeśli na już tak socjologizujemy sobie.
A teraz przejdźmy do ciekawostek. To wychowanie na przykład. Musieli się napocić trochę na gimnastykować.
To jest
panowie.
Taka ciekawa historia, ponieważ książka również jest ilustrowana, nie zapominajmy o tym. I między innymi przemycamy tutaj taki skan piosenki właśnie To wychowanie. I przed jednym z festiwali w Jarocinie zespół złożył do cenzury piosenkę. No i cenzor wykreślił refren w tej piosence i tam jest taka pieczątka oddziału Kaliskiego. No i tam właśnie jest ten refren słynny: ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Natomiast co później okazało, o czym nie wiedział sam Muniek, te słowa pochodziły z wiersza do obywatela Johna Browna, niejakiego pana Włodzimierza Antkowiaka z 75 roku. Ten wiersz został opublikowany w 75 roku. No i wtedy cenzura pieczątkę przystawiła pod tym wierszem, a później nikt się nie zorientował, jak już piosenka 9 lat później była przedstawiana właśnie w ramówce przed festiwalem w Jarocinie i cenzor jakby zmienił zdanie i wyciął z piosenki te słowa, pod którymi w wierszu przystawił pieczątkę. To paradoks chichot trochę tamtych czasów.
To trudno z tej studni pełnej ciekawostek wyciągnąć teraz szybko kilka takich, które by zadziwiły być może naszych słuchaczy, ale może spróbujmy. Pan Jan Skaradziński spróbuje teraz sobie przypomnieć jakąś jedną historię.
Co mnie najbardziej zadziwiło? No dobrze, z zupełnie innego poziomu niż przed chwilą mówił Konrad, z poziomu ale erotycznego, więc będzie ciekawie. Mianowicie Baśka Wilków. Jest to półfikcja, pół rzeczywistość. Robert Gawliński wspomina kobiety swojego życia. No i zadziwiły mnie, zdumiały właściwie proporcje, jak dużo jednak tam jest prawdy, a nie fikcji. Jakie miał bogate życie erotyczne. Tym bardziej, że są to nie wszystkie panie z życia Roberta Gawlińskiego wspomnianych. Kilka bardzo ważnych z jakichś tam przyczyn do tekstu się nie zmieściło. A zważywszy, że Robert ile miał lat pisząc ten tekst? No, młody nie był, ale stary też nie. No to, że tak powiem, intensywność, ilość przeżycia, szapeba.
Ale tam jest też fenomenalna puenta, którą Robert ci powiedział, jak omawialiście tą piosenkę, że on wcale jakby nie zabiegał o względy tych pań, on się nie bronił. To jest fenomenalne.
Nie bronił. Dokładnie, tak. To jest ta tak zwana truskawka na torcie, że on się nie bronił i to nie jego wina, krótko mówiąc.
Ja z kolei mogę ciekawostkowo dodać, jeżeli to kogoś interesuje, że nie ma takiego, znaczy teraz już pewnie jest, ale nie było takiego baru pod papugami. To było śledztwo, które przeprowadziło. Chodziłem troszeczkę na użytek tej piosenki. Okazało się, że kiedyś była taka sztuka wystawiana, ten, który dotrzymuje słowa jednego z latynoskich pisarzy i jakby na kanwie tej sztuki powstała piosenka. Po prostu Mateusz Święcicki, który był autorem muzyki do piosenki Pod papugami, był również autorem ilustracji muzycznej do tej sztuki i właśnie taki latynoski klimat przyszedł mu do głowy. Czyli te papugi to był trochę taki koloryt tamtych czasów. Ale i fikcja, no bo taki bar chyba później we Wrocławiu
Tamtych szarych czasów
dodajmy. Tak. No Niemen też miał kolorowe upierzenie, jak ta papuga w piosence.
A propos latynoskich klimatów, to przed chwilą też kartkując trafiłem na historię.
Nie?
Nawet nie, no właśnie, nikt by nie odgadł. Na utwór Nie pytaj o Polskę, bardzo elektroniczny utwór obywatela GC, który się okazało był bosanową na początku, ale realizator zmienił zdanie i podpowiedział coś innego. Strona 133, proszę, otwieram, czytam, że 2+1 mieli nagrać piosenkę, ale potem jednak zmieniono zdanie, przyszedł Hołdys, zabrał sobie tekst, melodia powędrowała jeszcze gdzieś indziej, Marek Dudkiewicz napisał.
Ale jaki tekst i o czym ten tekst?
To jeszcze jest przebój zakazany, prawda, historia kryminalna, ale chodzi mi o to, że bardzo często można natrafić tu na historie, które dają nam do zrozumienia, jak bardzo to było mimo wszystko ograniczone osobowo środowisko jednak.
To akurat,
prawda?
Jest jedno środowisko warszawskie, rzeczywiście znali się i prywatnie, i zawodowo. No Tak, tak samo było środowisko śląskie, mieszające się, bardzo je osobiście lubię, Dżemes, Bebek, Krzak, no bo to nie było to nieograniczone, to nie są wielkie, wielkie miasta, jak to napisałem, Tychy to nie Tokio, w związku z czym jest to rzecz oczywista.
Czy też środowisko artystyczne, tak jak muzyka młodej generacji, prawda, gdzieś tam sponsorowana przez Bałtycką Agencję Artystyczną, gdzie i Kombi, i Exodus, i właśnie Krzak były tymi flagowymi zespołami.
Nie miał być, był taki pomysł w czerwonych gitarach, no po prostu tak się to kotłowało.
Potem na budce Suflera przecież pierwszej płycie się pojawił.
Z Mugiem, tak jest.
No właśnie, ostatnie pytanie. Czy łatwo to w ogóle było zrobić? Czy wszyscy byli tacy chętni, żeby z wami siadać do tej kawy, opowiadać o tych historiach?
Nie, mnóstwo odrzuconych połączeń, zatrzaśniętych drzwi przed nosem. Ja oczywiście teraz żartuję, ale też było przy okazji pracy nad książką i takiego dobijania się do artystów, którzy bardziej chętnie lub mniej udzielali, ale z reguły chętnie udzielali nam wypowiedzi. No bo umówmy się, że tak duża książka, Encyklopedia o piosenkach, miała sens tylko wtedy, kiedy te drzwi po prostu były otwarte, prawda? Kiedy mogliśmy wspólnie te ciekawostki i te fakty jakoś wywlec, mówiąc brzydko, z naszych rozmówców, ale ja choćby pamiętam taką sytuację, to już powoli praca nad książką chyliła się ku końcowi, a ja nie miałem ciągle piosenek Lecha Janerki i Klausa Mitwocha opracowanych i myślę sobie, co ten Lech ode mnie nie odbiera telefonu. Ja rozumiem, że on jest taki introwertyk i troszeczkę człowiek schowany i ceni sobie spokój, nie lubi tych oszołomów dziennikarzy, którzy się dobijają. Okazuje się, że miałem do niego numer telefonu, ale jedna cyfra się nie zgadzała w tym numerze, więc gdybym się nie dodzwonił, to pewnie te opracowania byłby uboższe. Na szczęście opatrzność czuwała i jacyś dobrzy ludzie, którzy skorygowali te cyfry.
Ja bym na to pytanie odpowiedział tak. Spotykaliśmy się z pełen przekrój postaw. To jest dla nas zaszczyt i honor i wielka przyjemność być reprezentowany w takiej książce. Mhm. Słyszeliśmy po... Nawet nie chciało się niektórym powiedzieć, żebyśmy spadali. Zero odpowiedzi, nawet nie chcieli tłumaczyć, dlaczego nie. A po drodze między jednym a drugim biegunem, między jedną a drugą skrajnością, cały zestaw odcieni, ale generalnie na pewno była to bardzo, bardzo ciekawa praca. Ja żałuję, że się skończyła, mówię szczerze.
Niezwykle bogate kompendium wiedzy na temat, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko polskich muzyków czy polskiej muzyki, ale tego wszystkiego, co dookoła się działo od połowy lat 60. I co dzieje się do dzisiaj, bo też mamy propozycję od Artura Rojka, zespół Hapisad na zakończenie.
Tak jest.
No i jeszcze Kocica, która, jak czytamy na stronie 348, miała nadto erotyczny tekst, by stać się przebojem radiowym. Za to u nas przebojem radiowym jest od jakiegoś czasu. Gramy, przypominamy ten utwór na naszej antenie i za chwilę wspólnie ustaliliśmy. Powróci jeszcze Kocica do Radia Poznań. Panom bardzo serdecznie dziękuję.
My również.
Dziękujemy.
Podwójnie dziękuję za to, że stworzyliście coś, co nam się tutaj w radiu będzie także przydawać. No i naszym słuchaczom również, myślę, na jesienne i zimowe wieczory doskonała propozycja. No i dziękuję także za to, że ogólnopolska premiera odbyła się w poznańskim radiu, za to, że przyszliście do studia.
Miło
za chwilę. Taki jeden egzemplarz książki jeszcze Państwu rozdamy. Co trzeba będzie zrobić? No, trzeba będzie coś nam napisać na temat polskich piosenek, ale o tym dopiero za chwilę. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Pan Jan Skaradziński, pan Konrad Wojciechowski zapraszają od dzisiaj do wszystkich dobrych polskich księgarni.